Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Zanim o konkretnych przykładach i spostrzeżeniach, to na początek ogólnie, czym jest szyldoza i czy to powszechne w Białymstoku zjawisko?
Szyldoza to nic innego jak troszkę źle zrozumiana informacja, z którą mamy do czynienia, działająca niestety w przestrzeni publicznej, w przestrzeni miasta, taka, na którą my jesteśmy narażeni, na skutek chyba trochę niewiedzy, trochę niewykształcenia plastycznego tych, którzy decydują się na umieszczanie informacji o sobie, o swojej firmie, o swoim sklepie, gdzieś na budynku.
Czy w XXI wieku, w 2023 roku, kiedy jesteśmy podpięci do internetu, mamy dostęp do tego internetu niemalże nieograniczony. Czy taka forma reklamy ma jeszcze jakikolwiek sens?
Moim zdaniem nie. Zdaniem, myślę, większości osób również nie. My się musimy cofnąć odrobinę w czasie. Mieliśmy dość siermiężne czasy naszego socjalizmu, kiedy reklamy umieszczane na budynkach były projektowane przez plastyków. Białymstok słynął w latach 70. z ogromnej ilości neonów, które przyciągały wzrok. Warto było wybrać się do centrum miasta gdzieś wieczorem, żeby te neony błyszczące, poruszające się sobie pooglądać. Później mieliśmy ten siermiężny czas kryzysu i odwilż z lat 90., kiedy nagle wszystkim w zasadzie pozwoliliśmy na wszystko. Ta swoboda doprowadziła i w architekturze, i w całej strefie publicznej w polskich miastach do swoistego wysypu kolorów. Te kolory pojawiły się na elewacjach budynków, no i chciał czy nie chciał, one się musiały pojawić w tym obszarze związanym z reklamą. Bolączką naszą poniekąd jest to, że lokale usługowe czy lokale handlowe, te, którymi dysponujemy, są dość małe w porównaniu do Europy. Dość gęsto budynki są nasycone tymi usługami. Wiele obiektów w centrum miasta to są budynki, które pełniły rolę mieszkalną, a z czasem się zmieniły w różnego rodzaju biura, zaczęły tam mieć swoje siedziby, instytucje, pojawił się handel, pojawiła się gastronomia, no i każdy usiłował na budynku zamieścić informację, że oto ja tu jestem. I jeśli sobie przypomnimy rynek Kościuszki z połowy lat 90., to po dzień dzisiejszy w internecie pojawiają się takie zdjęcia, gdzie tych reklam mamy kilkanaście, myślę, jak nie kilkadziesiąt razy więcej niż w tej chwili.
Mówi pan o rynku Kościuszki.
Mówię o rynku Kościuszki.
No to powiedzmy na samych konkretnych przykładach. Na rynku Kościuszki faktycznie chyba nie jest źle.
Na rynku Kościuszki mam wrażenie, że jest tak jak w większości miast europejskich, gdzie mamy do czynienia z informacją, no bo wiadomo, że każdy się będzie reklamował. Natomiast skończył się wysyp ogromnych billboardów, wielkich plakatów, dużych powierzchni, które usiłują przekrzyczeć jedne drugie.
A kilka kroków od rynku Kościuszki?
A kilka kroków od rynku Kościuszki wystarczy, że skręcimy w ulicę Malmeda i tam już zaczyna się dziać trochę gorzej. Im dalej od centrum będziemy się odsuwać, tym ta ilość tych informacji umieszczonych na budynkach będzie coraz to większa. W moim odczuciu istnieją sklepy czy instytucje, które w ogóle nie wymagają jakichś specjalnie dodatkowych zabiegów marketingowych, ponieważ i tak klienci do nich przyjdą. Dla mnie takim przykładem jest elewacja Centralu, obwieszona ogromnym billboardem reklamującym to, że oto w tym sklepie sprzedajemy odzież.
A wszyscy o tym wiedzą.
Wszyscy o tym wiedzą. Wiedzą od roku bodajże 76, kiedy otwarto wówczas największy dom towarowy w regionie, więc trudno się spodziewać, że wewnątrz tego budynku będzie w ogóle się mieściła jakakolwiek inna funkcja poza funkcją handlową. Dlaczego ta reklama? Nie potrafię odpowiedzieć. Dlaczego uniwersytet reklamuje się tym, że jest uniwersytetem? Też nie potrafię sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. No może chińskie centrum handlowe na ulicy Lipowej musi być czerwone, bo to wynika z tradycji, ale czy wszystkie szyby, wszystkie możliwe powierzchnie muszą być obwieszane tymi reklamami?
Szyldoza to przede wszystkim zmora właśnie lokali handlowych, lokali usługowych, pasaży handlowych, ale też skrzyżowań.
Zgadza się. W architekturze krajobrazu prowadzi się szereg różnego rodzaju badań związanych z percepcją. Percepcją statyczną, czyli taką z poziomu człowieka, który stoi i ogląda, ale również z percepcją dynamiczną, czyli taką, gdzie i będziemy sprawdzać, co widzimy jadąc rowerem, ale też co widzimy jadąc samochodem. Z tego punktu widzenia najlepsze do reklamowania się są ściany szczytowe budynków. To da się oglądać doskonale przy skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej z Branickiego. To świetnie widać przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z Kopernika. Architekci krajobrazu razu, jak wspomniałem, prowadzą badania, sprawdzają te możliwości percepcji, sprawdzają, co widać, wskazują istotne obiekty w skali miasta, istotne widoki w skali miasta. No i się okazuje, że te skrzyżowania rzeczywiście mają wzięcie. Ci, którzy zlecają umieszczanie tych reklam, myślę, że nie czytają tych opracowań naukowych, natomiast są w stanie te miejsca wyczuć. Z jednej strony w tle mamy te ogromne, nadrukowane takie billboardy, które potrafią mieć po 20 metrów wysokości. Z drugiej strony na poziomie wzroku, tu gdzie będziemy stać w korku, poza ścianami budynków mamy podostawiane specjalne konstrukcje, na których będziemy to umieszczać.
Jak... Mało tego, jeszcze na płotach wiszą banery, jeszcze
wiszą
mniejsze.
Te banery. Na dodatek, jak stoimy w korku, to mamy poustawiane ekrany LED-owe, które nam wyświetlają filmy, więc ich nie będziemy oglądać jadąc samochodem. One są specjalnie ustawione w tych miejscach, gdzie będziemy w tym korku stać. No myślę, że te ekrany są najmniej szkodliwe w przestrzeni, bo one zajmują stosunkowo małą powierzchnię. W różnych opracowaniach z teorii architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu mówi się o takiej pojemności przestrzeni. Ile my w tą przestrzeń możemy czegoś włożyć, żeby to jeszcze działało? Skoczek narciarski ma na sobie podobno 60 cm kwadratowych powierzchni, którą jesteśmy w stanie założyć reklamami. W takiej przestrzeni, która nas otacza, strasznie trudno jest to oszacować. Pod elementy nakładają się wzajemnie. Najgorsza sytuacja jest w przypadku takich obiektów, gdzie jednym wejściem wchodzimy do budynku, w którym mieści się wiele firm, wiele instytucji albo bardzo dużo sklepów. No i każdy tam tą swoją tabliczkę chce umieścić. Mamy takie przykłady, gdzie pewnie jeszcze kilka lat temu szyldów było bardzo dużo, one się zmniejszają. No tak jest na budynku dawnych związków zawodowych przy ulicy Skłodowskiej. Coraz częściej takie miejsca, w których mieszczą się kancelarie adwokackie albo kancelarie radców prawnych, one również rezygnują z nadmiaru tych informacji, ograniczając się do bardzo podstawowych i ułożonych na elewacji budynków w taki zdyscyplinowany sposób. Wiadomo, że taka kancelaria rządzi się trochę innymi prawami niż, nie wiem, stomatolog, który prowadzi zakład rentgenowski w budynku mieszkalnym na drugim piętrze, w związku z tym na balustradzie swego balkonu będzie się reklamował, nie zwracając uwagi na to, jak wpływa to na otoczenie te, które odbieramy. Czesław Bielecki, znany polski architekt, uważa, że ze względów plastycznych jesteśmy chyba najbardziej sadomasochistycznym krajem w Europie. I w swych wypowiedziach mówi o tym, że nie rozumie, dlaczego my chcemy, żeby wokół nas było tak brzydko.
Mówi pan o sadomasochizmie. Na początku powiedział pan, że jesteśmy narażeni na te reklamy. A więc tutaj pojawia się pytanie, jak ta przestrzeń nieuporządkowana, nieładna na nas wpływa. Rozumiem, że niezbyt korzystnie.
Oczywiście, że wpływa niezbyt korzystnie. Oczywiście, że my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jak sobie zadajemy pytanie, dlaczego we Włoszech jest tak ładnie, to odpowiedź dla mnie jest prosta. Ludzie otoczeni są dookoła siebie pięknymi rzeczami. I oni nasiąkają nimi od dziecka, od urodzenia, są przyzwyczajeni do tego, że to otoczenie tak wygląda. No my jeżeli założymy, że mówimy o młodych ludziach wychowanych w Białymstoku, którzy oglądają to miasto przez 30 ostatnich lat, no to oni będą przesiąknięci obrazem miasta zawieszonego tymi tabliczkami, zawieszonego tymi billboardami, gdzie ja nie chcę powiedzieć, że zestawienie seledynowego z różowym może jest najgorsze na świecie, no ale jeżeli w oczy strzela nam seria plansz żółtych, błękitnych, czerwonych i tak dalej, to musi na nas działać. Myślę, że tak jak zapytał się pan na samym początku, czy my to odczytujemy i czy ta informacja do nas trafia? Sądzę, że absolutnie nie. Sądzę, że w czasach, o których pan powiedział, kiedy reklamujemy się w internecie, kiedy tak naprawdę gro informacji, które do nas spływa, my odbieramy przy użyciu komórki, to jest wystarczający nośnik, żeby tam zawrzeć informacje dotyczące tego, gdzie mieści się nasza siedziba, czym my się zajmujemy. Wydaje się, że powinniśmy dorosnąć już do tego, że estetyka budynków, estetyka otoczenia, to powinno być to, co działa na nas w przestrzeni miejskiej, a nie ten nieokiełznany natłok wrażeń, bym powiedział.
Czy tutaj ważną kwestią jest edukacja, czy legislacja?
I jedno i drugie. Jeśli chodzi o edukację, to my ogólnie jako społeczeństwo jesteśmy wyedukowani bardzo, bardzo słabo. Jeżeli chodzi o poziom studiów, to na takich kierunkach studiów jak architektura krajobrazu, jak gospodarka przestrzenna, studenci mają szereg zajęć i z plastyki, i z takiego działania w środowisku miejskim, które jest związane z rewitalizacją przestrzeni. Ona często wiąże się również ze zdejmowaniem z tych budynków właśnie umieszczonych na nich tablic i pokazywaniem, jak ten budynek tak naprawdę wygląda. Bo my często mówimy, że nasze miasto jest brzydkie. Dlaczego jest brzydkie? Bo jest takie połatane. Jakbyśmy zdjęli te pseudoozdoby z tych ścian, to pokazałby się nam pewnie zupełnie inny obraz urbanistyki, architektury.
Nawet ta surowa architektura komunistyczna, myślę, że zupełnie inaczej mogłaby wyglądać.
Ja za moment wrócę do tej architektury, natomiast zapytał się pan jeszcze o sferę legislacji. To też jest taki obszar, w którym działamy. Obecnie w Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, to jest ciało doradcze przy panu prezydencie, które opiniuje wszystkie plany miejscowe. Ja i koleżanka reprezentujemy architektów krajobrazu i w przypadku bardzo wielu tych działań legislacyjnych przynajmniej usiłujemy rozmawiać i prosić o wprowadzenie zapisów dotyczących estetyki. Form związanych z tym, co tak naprawdę zostanie zrealizowane i w przyszłości będziemy to odbierać. Powiedział pan tu o tej architekturze postkomunistycznej. My musieliśmy po okresie tej szarzyzny z lat 80. chyba trochę odreagować. I to były te reakcje w skali budynków, w skali osiedli, gdzie zawsze się śmieliśmy w środowisku architektów, że to pani sekretarka w spółdzielni mieszkaniowej podejmowała decyzję, że oto ten blok otynkujemy w kolorach różowo-fioletowo-błękitnych, albowiem tak będzie najpiękniej. Jak popatrzymy na nowo budowane budynki, dziś projektowane, akceptowane w końcu przez ludzi, to ten nadmiar kolorów znikł. On wcale nie jest tak bardzo atrakcyjny. Natomiast jak mówimy o tych szyldach dziś, to chyba nastąpi takie przesunięcie w czasie. Byłem zszokowany w momencie, kiedy pierwszy raz w Lublinie zobaczyłem galerię handlową, gdzie wszystkie szyldy, wszystkie marki sklepów, które są wewnątrz tej galerii, mają reklamy w kolorach białych, czarnych i szarych. Czyli udało się przekonać tych, którzy wynajmują te powierzchnie, do tego, że informacja o tym, że oto oni się mieszczą w tym budynku, jest zamieszczona na elewacji, natomiast współgra z architekturą obiektu. Także jest to do osiągnięcia. Pewien ład w przestrzeni jest do realizacji.
A jak to wygląda w Białymstoku? Czy na tym rynku Kościuszki, na którym wygląda to nieźle? Czy są jakieś ograniczenia właśnie narzucone przez miasto?
Są ograniczenia. Są wskazane miejsca, w których można umieszczać reklamy. To jest jedyny obszar taki, gdzie regulują nam to przepisy. Ja myślę, że tu gro decyzji leży w rękach zarządcy budynku. I to są te osoby, które odpowiadają tak naprawdę za ten chaos. No bo gdyby ktoś, kto zarządza budynkiem, czuł jego wartość, czuł jego znaczenie, ale także czuł odpowiedzialność za estetykę miasta, w większości przypadków nie pozwoliłby na umieszczanie tak dużej ilości tych tablic i próbowałby to w jakiś sposób usystematyzować. No mamy takie przypadki jak skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza z Ogrodową, gdzie tam mamy jedno wejście do budynku, wiele różnego rodzaju instytucji i sklepów wewnątrz tego obiektu. Myślę, że gdyby reklamował się sam budynek z jakąś swoją nazwą i dzięki temu byśmy kojarzyli i potrafili wytłumaczyć komuś, że my się mieścimy oto w tym, a tym budynku, to ta osoba z powodzeniem do nas trafi. Nie bardzo wierzę w to, że ktoś jadąc ulicą w dużym natężeniu nagle przeczyta reklamę mówiącą, że tu się sprzedaje okulary, da po hamulcach i pójdzie sobie zbadać wzrok, bo taki przyjdzie mu do głowy pomysł. Sądzę, że jak ktoś potrzebuje tych okularów, to doskonale wie, gdzie są takie sklepy, gdzie może się po prostu udać. Także ja widzę w tym błąd chyba w zarządzaniu, w administrowaniu obiektami.
Jak w pańskiej ocenie wygląda Białystok na tle innych miast?
Ja myślę, że nie odbiegamy tak jakoś bardzo mocno, co wynika ze specyfiki rozłożenia funkcji. Problem nasz to są rzemieślnicze domy towarowe, czyli taki dziwny twór, który zaczął nam powstawać, no najstarsze to będą lata 70., ale tak naprawdę to jest przełom lat 80. i 90. i budzenie się takiego po tych czasach PRL-owskich małego biznesu, małej swojej firmy, małej swojej działalności. Jak popatrzylibyśmy na chociażby centrum Krakowa, centrum Gdańska, czyli takiego miasta z historyczną zabudową, to w większości obiektów w centralnej części miasta partery tych budynków od samego początku były lokalami usługowymi. Jak się przeniesiemy do Białegostoku, to jeszcze w tych latach 90. na ulicy Białówny partery były lokalami mieszkalnymi, bo ten obszar, gdzie sytuowany był handel, no to była ulica Lipowa, ulica Suraska, gdzieś tam fragment ulicy Malmeda. Więc w momencie, kiedy ten biznes zaczął nam się rodzić, okazało się, że on nie ma się gdzie ulokować, dlatego że nie było do tego miejsc. Więc wysypały nam się te nieszczęsne rzemieślniki. To jest ulica Kardynała Wyszyńskiego, zabudowana takimi obiektami, no ale takie obiekty mamy w wielu miejscach. Taki obiekt mamy przy ulicy Berlinga chociażby. No i
czyli teraz Halera.
Teraz Halera.
Akurat to nie jest najgorszy przykład, bo po remoncie on wygląda całkiem przyzwoicie.
Udało się zdjąć część tych reklam. Natomiast te budynki mamy nasycone dużą ilością małych lokali i każdy z tych lokali chce się zareklamować. Jakby powiedzieć o tym, że tu w jednym sprzedajemy komórki, tak, a w drugim mamy parabank, a w trzecim fryzjera, a jeszcze dalej, nie wiem, tanią odzież na wagę. Więc to są tak różne usługi, które mieszczą się wewnątrz tych budynków, że każda chce wykrzyczeć swoje, zaistnieć w tej przestrzeni. Myślę, że kompletnie unieczytelniając odbiór.
Wspomniał pan w tej rozmowie przykład włoski. To jak jako kraj, jako Polska wypadamy na tle świata?
W większości przypadków żyjemy w miastach wybudowanych po II wojnie światowej, więc wybudowanych przy użyciu takiej architektury, która niekoniecznie nam się podoba. Więc inaczej to jest, jak będziemy chodzić po ulicach Paryża, czy po ulicach Madrytu, czy jakiegokolwiek innego dużego miasta w Europie, inaczej będzie to na nas działać w Warszawie. Już sama architektura, sama przestrzeń. Jeżeli chodzi o te ulice, które są ulicami handlowymi, przeznaczonymi dla turystów, to one w każdym mieście mają na sobie szereg reklam. Z takich przykładów, które miałbym w tej chwili przytoczyć, no to gdzieś w oczach stoi mi centrum Dubrownika, które jest pozbawione tych reklam, ale okna do wszystkich sklepów, do wszystkich lokali, które są przy ulicach na terenie Starego Miasta, są na tyle duże, że sam towar wystawiony w tych oknach świadczy o tym, co się tam sprzedaje. No jak się przeniesiemy w najdroższe miejsce na terenie Rzymu, czyli gdzieś okolice schodów hiszpańskich, gdzie wszystkie znane marki modowe z całego świata mają swoje sklepy, to myślę, że te szyldy są dużo, dużo mniejsze niż na tych naszych białostockich rzemieślnikach. Więc skala zupełnie inna, bo nie ma takiej potrzeby. Jakość produktu, który się tam sprzedaje, jest czytelny dla klienta, który tam przychodzi. Tu mi się wydaje, że w naszym przypadku my się usiłujemy o tego klienta jakoś tam bić i konkurować tym naszym szyldem.
W idealnym świecie, pańskim zdaniem, jak wyglądałaby ta miejska przestrzeń pod tym kątem?
W idealnym świecie myślę, że znalibyśmy nazwy budynków, tak jak je znamy w Nowym Jorku. Wiemy, że ktoś ma biuro i ma je w Rockefeller Center i on nie musi mieć swojej tabliczki na elewacji tego budynku umieszczonej jeszcze może w oknie na 30 piętrze. Więc to byłby taki świat, gdzie my znalibyśmy miasto, wiedzielibyśmy, że w galerii jakiejś to mamy sklepy jakieś, w innej inne i nie każde biuro podróży, nie każdy malutki sklepik musi mieć reklamę wielkości kilku metrów kwadratowych, wywieszoną na zewnątrz tego budynku.
Czy będziemy do tego dążyć? Czy to nam się może udać?
Ja myślę, że to się może udać z kilku powodów. Po pierwsze, my coraz to więcej jeździmy, coraz to więcej widzimy i coraz to większą uwagę przywiązujemy do tego, jak wygląda to nasze otoczenie. Ono kiedyś było niczyje, a dzisiaj coraz bardziej czujemy, że ono jest nasze. To proces, który wymaga pewnie i edukacji, i to takiej estetycznej, ale także edukacji na temat miasta, roli tego miasta, historii tego miasta. Ja mam wrażenie, że mieszkańcy Białegostoku coraz to silniej związani są z tym miejscem na ziemi i chcą, żeby ono było ładne i chcą się nim chwalić, chcą je pokazywać innym. No tu przykładem w skali miasta, więc tutaj mówimy o innej skali, ale jest rynek Kościuszki, którego ten remont przeprowadzony kilkanaście lat temu budził kontrowersje, no ale dziś mamy wizytówkę miasta, którą mieszkańcy się chwalą, a ci, którzy przyjeżdżają, mówią, że im się w tym miejscu podoba. Więc skoro się podoba tam, a tam wszystkie parasole są dokładnie w tym samym kolorze, po to, by właśnie nie mieć tego wrażenia chaosu w przestrzeni, no to w którymś momencie zrozumiemy, że budynek, w którym mieści się nasze biuro, powinien reklamować nas i naszą firmę, a nie obligatoryjnie umieszczony szyld na elewacji.
Mam nadzieję, że mały procent do tej edukacji dołożył dziś pan na naszej antenie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję państwu.